Dziś przygotowaliśmy dla Was odcinek z wywiadem na szczególną prośbę jednej z naszych stałych słuchaczek i czytelniczek. Posłuchajcie.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba.
I z tej strony Dominika.
No i dzisiaj mamy wywiad, rozmawiamy o Tunezji i naszym gościem będzie dr Ewa Szczepankiewicz-Rucka, adiunkt w Katedrze Strategii Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Dr Ewa Szczepankiewicz-Rucka jest specjalistką od Magrebu, od transformacji politycznych, od procesów, które zachodzą w Tunezji, Algierii. I właśnie dlatego się kontaktujemy, żeby porozmawiać o tym, co w ostatnich 10 latach działo się w Tunezji.
Tak, a może nawet odrobinę szerzej niż w tych ostatnich 10 latach. Spotkaliśmy się z nią na wywiad w Krakowie, przeprowadzaliśmy go na żywo. Zaraz usłyszycie nagranie z tej rozmowy, a w pewnym momencie mamy też dla Was niespodziankę, bo połączyliśmy się z naszą słuchaczką Magdaleną po to, żeby ona też zadała swoje pytania, pani doktor. Także no cóż, życzymy Wam miłego słuchania.
Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I chcieliśmy porozmawiać dzisiaj o Tunezji i zacząć właściwie od tego, że Tunezja jakiś czas temu, tak jak wiele państw arabskich, przechodziła rewolucję. I ona ją przeszła ze skutkiem bardzo pozytywnym, w przeciwieństwie do niektórych państw. I jak to przebiegało?
Jak przebiegała rewolucja w Tunezji, tak zwana rewolucja jaśminowa? Ja może nie będę tutaj się skupiać na chronologii wydarzeń, bo to jest mało ważne, a postaram się opisać tą rewolucję bardziej przymiotnikowo. I użyłabym tutaj na pewno trzech przymiotników. Po pierwsze, na pewno ta rewolucja była szybka, bo gdy popatrzymy sobie, jak mało czasu minęło od momentu, gdy Muhammad Bouazizi dokonał aktu samospalenia, co było tą przyczyną pierwszą wybuchu rewolucji, to był 17 grudzień 2010 rok, do momentu ucieczki Benalego, styczeń, 14 stycznia 2011, później 27 lutego utworzenie pierwszego rządu tak zwanego transformacyjnego, tranzycyjnego. Także widzimy, że wystarczyły 2 miesiące do tego, by ta rewolucja no, już nabrała takiego rozmachu. Czyli bardzo szybko to się potoczyło. Szybko znowu w porównaniu z innymi państwami, tak? Chociażby Egipt, Libia, gdzie do tej pory ta rewolucja no, w przypadku Egiptu oczywiście została przerwana powrotem do autorytaryzmu. W przypadku Libii no, przekształciła się w wojnę domową. Także tutaj ten okres 2 miesięcy to jest naprawdę dosyć szybki czas tych przemian rewolucyjnych w Tunezji. Drugi przymiotnik, no na pewno tą rewolucję możemy nazwać bez przemocy. I to się znowu wpisuje w taki standard, w taki trend współczesnych rewolucji, tak? To znaczy no, nie uciekamy się od użycia broni. Ani protestujący, ani siły porządkowe nie używają broni, tak? Znowu tutaj Tunezyjczycy trochę się zrzymają na to określenie bez przemocy, bo jednak były ofiary po stronie protestujących w wysokości, w liczbie około 300 osób. No ale porównując skalę ofiar z Libią czy Egiptem, no widzimy, że to jest znacznie mniej. No i trzeci przymiotnik, rewolucja nowoczesna. Przy użyciu Facebooka, przy użyciu nowoczesnych technik informacyjnych. Nie miałaby miejsca taka dynamika zdarzeń, gdyby nie ta taka siła mobilizacji właśnie poprzez Facebooka, poprzez Messengera, Twittera. No i oczywiście telewizje satelitarne, zagraniczne, Al Arabiya, Al Jazeera, które transmitowały na żywo czasami te wydarzenia tunezyjskie na cały świat, co też spowodowało, że reżim tunezyjski miał ograniczoną pole tutaj działania, jeżeli chodzi chociażby o takie działania no, ograniczające możliwości transmisji, cenzury tak zwanej.
No tak, social media czy blogosfera, internet bardzo pomogły, a Tunezyjczycy dzisiaj są zadowoleni ze skutków tej rewolucji? Oni uważają, że odnieśli sukces? Czy może uważają, że można było więcej? Czy można było inaczej? Jaki jest ich pogląd dzisiaj już tak z perspektywy czy czasu, można powiedzieć?
Znowu wydaje mi się tutaj, że jednej odpowiedzi dać nie możemy, bo ogólnie tak patrząc na Tunezję, no to ona jest zwycięska, tak? Znaczy w tej swojej budowie demokracji. I Tunezyjczycy sobie zdają z tego sprawę, że są tym jedynym państwem, pewnie jeszcze do tego będziemy nawiązywać w przyszłych pytaniach, ale że są tym jedynym państwem, które się demokratyzuje, także to jest ogromny sukces. Czy można było więcej? No Tunezyjczycy, zwłaszcza młodzi, mają takie poczucie, że ta rewolucja została skradziona. No ale to jest trochę ich wina, bo nie zorganizowali tego sił, jakieś siły polityczne, ten ferwor rewolucyjny nie został przekształcony później na jakieś organizacje polityczne, które mogłyby przejąć stery władzy. Czy można było inaczej? Znaczy musimy też sobie zadać pytanie, co było celem rewolucji, przyczyną. Czy to była tylko chęć obalenia dyktatora? Nie, to były rewolucje chlebowe, jak wszystkie rewolucje arabskiej wiosny. Chodziło o to, że ludzie byli sfrustrowani, bo nie mają pracy, bo widzieli, że dysproporcje ekonomiczne, no chociażby gdy popatrzymy na regiony, są tak duże, że no, zaczęło im to doskwierać. Także no, czy są zadowoleni? No, wskaźniki makroekonomiczne, jeszcze w świecie pandemicznym, gdzie ta pandemia oczywiście pogłębia kryzysy gospodarcze, no, ta sytuacja gospodarcza nie jest dobra. Tak? 30% młodych ludzi w przedziale wieku 25-35 nie ma pracy. No, czy mogą być zadowoleni z takiej Tunezji? Nie. Dalej chcą innej Tunezji, dalej chcą migrować w kierunku Francji, w kierunku Włoch. Także można było inaczej. Wydaje mi się, że tak. Czy są zadowoleni ze skutków? Skutek nie został de facto osiągnięty, no, nie ma tego prosperity ekonomicznego, ale na pewno by nie cofnęli się w czasie, tak? Na pewno nie żałują tego, co się stało.
No właśnie, bo też się zmienił całkowicie system polityczny Tunezji i ona jest teraz takim w pewnym sensie wyjątkiem na tle innych społeczeństw arabskich. Czym się ten postrewolucyjny polityczny system Tunezji charakteryzuje?
Czym się charakteryzuje? No gdybyśmy mieli znowu określić, jaki on jest, patrząc na systemy polityczne. Znaczy, to jest system na pewno taki hybrydowy, między półprezydenckim a parlamentarno-gabinetowym. I to jest wynik kompromisu między tymi, którzy chcieli silnego prezydenta, tak, a tymi, którzy chcieli jednak osłabić władzę, egzekutywę, władzę wykonawczą po to, by nie doprowadzić do ewentualnego powrotu autorytaryzmu. Także jest to modelowy system taki pomiędzy właśnie półprezydenckim a parlamentarno-gabinetowym. Gdy popatrzymy na kompetencje prezydenta, jak one się zmieniły w porównaniu z konstytucją z 1959 roku, no to oczywiście zostały ogromnie okrojone. W tych funkcjach kreacyjnych, stanowienia prawa, prezydent już nie ma teraz tyle możliwości, co wcześniej. Tak? Nie mianuje szefa rządu, nie stanowi dekretów, no, z taką mocą obowiązywania natychmiastowej, jak to było wcześniej. Także no, to jest taki system no, ściśle demokratyczny, ale też oczywiście mający duże słabości. Słabość wynika chociażby z systemu partyjnego. Tak? Znaczy systemu wyborczego, który został wprowadzony, to jest system proporcjonalny. W systemach proporcjonalnych, tak jak to jest w wielu krajach innych, no dochodzi do tego, że w wyniku wyborów wygrywa wiele partii. Tak? Ta scena polityczna jest bardzo zatomizowana. I w takiej sytuacji jest trudno budować koalicję i trwałe rządy tym samym. I niestety Tunezja to przechodzi obecnie. Mamy od 2011 roku w Tunezji 9. premiera rządu, tak? Co pokazuje, że ta stabilność rządu, stabilność egzekutywy jest słaba i ograniczona. Ale jaki to jest system, wracając do pytania, na pewno demokratyczny, na wzór państw Europy Zachodniej, wzorowany na systemie francuskim w dużej mierze.
No właśnie, system demokratyczny. Ale zaraz, przecież Izrael wiecznie nam powtarza wszystkim, że jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie, także chyba możemy się tu czuć oszukani trochę, bo przecież właśnie Tunezja jak najbardziej też. Z tym, że Izrael chyba jest bardzo dobry w promowaniu tej swojej demokracji. Czy Tunezja w jakiś sposób stara się na arenie międzynarodowej rzeczywiście tym chwalić i promować?
Czy PR-owo jest aktywna w promowaniu swojej demokracji? Nie zauważyłam tego, bo no pewnie właśnie jest skupiona bardziej na utrzymaniu status quo. To jest demokracja, jeszcze powiedzmy sobie, tutaj jestem politologiem, także muszę to tutaj dopowiedzieć. To nie jest demokracja już ustabilizowana, skonsolidowana, to jest w trakcie dopiero konsolidacji system, także no, nie odgwizdujmy zwycięstwa, póki jeszcze nie będziemy mogli faktycznie powiedzieć, że to jest okrzepła w swoich strukturach demokracja, no ale kto może powiedzieć, my po iluś tam latach, prawda, demokracji jednak nie jesteśmy jeszcze w pełni takim systemem.
A jednocześnie przecież, jak przed chwilą pani doktor powiedziała, powiedziała, że tak często zmienia się władza i że to jest wciąż nieustabilizowane, to dokładnie zabrzmiało jak niekończące się wybory w Izraelu, które w sumie kolejne podobieństwo możemy zauważyć w tym stanie demokracji. A jaka wielka różnica w kontekście promowania siebie w ten sposób przez pryzmat
takiego kraju? Mi się wydaje, że tak, Tunezyjczycy nie muszą się do końca promować, no bo wszyscy widzą, jak jest, natomiast na pewno należy to podkreślać, że demokracja tunezyjska obaliła tezy, że świat arabski jest niereformowalny, że ta demokracja tam nigdy nie zawita, że te fale demokracji, które w innych systemach autorytarnych się zadziały, tam no, nie będą działy. To na pewno należy obalić tę tezę. No, Bliski Wschód, nie możemy też zapominać o demokracji jednakże libańskiej, prawda, takiej oddolnej, budowanej przez jakiś pakt polityczny jeszcze lat chyba 40. Także to jest na pewno jakiś wyjątek, no ale wiadomo, Liban ze względu tam na te podziały konfesyjne, wyznaniowe jest troszkę inaczej traktowany, jeżeli mówimy o systemach.
Tak, chociaż też musimy przyznać, że Tunezja jest chyba jedynym krajem arabskim, który we Freedom Index jest uważany za kraj wolny i kraj.
Obecnie jak najbardziej tak. Czy promuje? Znaczy, to jest trochę taka, ta demokracja promuje się sama. Znaczy, promują ją na pewno dziennikarze, naukowcy. Pamiętajmy też o tym, że przecież Tunezja w 2015 roku otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Społeczeństwo obywatelskie, tak zwany kwartet demokratyczny, cztery organizacje społeczeństwa obywatelskiego otrzymały nagrodę za uratowanie w cudzysłowie demokracji, to znaczy doprowadzenie do odejścia rządu Ennahda islamistycznego Al-Arayeda, no i powołanie tak zwanego rządu technicznego. Ten system, ta ciągłość demokratyczna została uratowana. No to jest ogromna rekompensata dla tego kwartetu demokratycznego, prawda, narodowego za działania na rzecz demokracji. Ale tutaj jeszcze jedną bym taką ciekawą, wydaje mi się, kwestię poruszyła, bo pytacie państwo, jak promuje. Promować rozumiem też, czy będzie eksportować. Czy będzie ta demokracja tunezyjska będzie jakimś modelowym przykładem, który będzie mógł być powielany przez inne kraje arabskie, tak, świata tutaj powiedzmy sobie arabsko-muzułmańskiego, a bliżej arabskie, no bo to ten autorytaryzm świata arabskiego jest szczególnie tutaj dominujący na Bliskim Wschodzie. I tutaj niestety negatywna konstatacja. Nie, to nie jest model eksportowalny, bo to, co się zadziało w Tunezji, nie zadzieje się w innych krajach. Dlaczego? No bo w przypadku Tunezji mamy takie czynniki społeczne, kulturowe, geograficzne nawet, z którymi nie mamy do czynienia gdzie indziej. W żadnym innym kraju, to jest też taka śmiała teza, ale ją tutaj wypowiem, w żadnym innym kraju arabskim nie mamy tak silnie rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Takiego, który jest cenzorem władzy. No właśnie ten kwartet narodowy, o którym przed chwilką mówiłam, który został uhonorowany Nagrodą Nobla, no jest tego przykładem. Inne kraje arabskie są silnie spolaryzowane etnicznie, klanowo. Tutaj tego nie ma. Mamy homogeniczny naród tunezyjski, mamy społeczeństwo tunezyjskie. Tutaj nawet powiem, ten naród tunezyjski, który był budowany no jeszcze od czasów protektoratu, a silnie konsolidowany za czasów prezydenta Bourguiby. No i wreszcie ten trzeci element w Tunezji, który jest obecny i jakby sprzyja demokratyzacji, to, że ta demokracja tunezyjska jest zostawiona sama sobie. Tunezja ma święty spokój. Dlaczego? Dlatego, bo jest mało ważna geostrategicznie. Jest malutka, wciśnięta między inne duże, geostrategicznie ważne kraje, patrz Algieria i Libia. Nie ma ropy. W związku z tym mamy takie międzynarodowe przyzwolenie na tę demokrację. Coś, co się nie zadziało w przypadku Egiptu. Prawda? No, tutaj była interwencja silna, szczególnie Stanów Zjednoczonych, gdy ten system demokratyczny szedł w stronę takiej demokracji islamistycznej, może w ten sposób, z przywództwem oczywiście braci muzułmańskich. Widzimy też, no, czy nie ma przyzwolenia na samo do określenie się Libii, gdzie interweniują kilkanaście już pewnie państw z zewnątrz. To o Libii nie będę mówić, bo to jakby tutaj też wykracza poza nasz temat. Także te trzy elementy, które są w Tunezji, społeczeństwo obywatelskie, przyzwolenie międzynarodowe, i ten trzeci element w postaci takiej homogenicznej struktury społeczeństwa, to są te trzy według mnie kluczowe elementy, które sprzyjają demokratyzacji.
My właściwie o sąsiadów Tunezji jeszcze zahaczymy za chwilę, ale to jeszcze odrobina. Ale chciałbym się dowiedzieć, jakim w ogóle społeczeństwem są Tunezyjczycy, no bo są homogenicznym narodem, ale jacy są jako obywatele, czy oni są raczej postępowi, czy są konserwatywnym społeczeństwem. Jak to wypada też na tle innych społeczeństw arabskich?
No znowuż tutaj nie możemy przykładać jednej miary do całego społeczeństwa, no bo w tym społeczeństwie są nurty silnie konserwatywne i oczywiście nurty bardzo, bardzo postępowe, tak? Ale tak patrząc ogólnie znowu na tle innych państw, narodów, tutaj nawet Afryki Północnej, Bliski Wschód jest poza też sferą moich zainteresowań, dlatego nie będę się do tych państw odnosić. Tunezyjczycy zawsze byli postępowi, może inaczej, bo postęp, musielibyśmy to najpierw zdefiniować, nie będę tego robić, ale zawsze byli awangardą w świecie arabsko-muzułmańskim. Zwróćcie Państwo uwagę na jak licznych frontach, tak? No pierwsza demokracja w świecie arabskim. Pierwsi rewolucję rozpoczęli, która później efektem domina oczywiście się rozlała na pozostałe kraje świata arabsko-muzułmańskiego. Wracając wcześniej, nawet do tego okresu rządów jeszcze Imperium Osmańskiego, 1861 rok, Bey Sadok wprowadził pierwszą konstytucję demokratyczną w świecie arabskim, no właśnie w Tunezji. Ona się nie utrzymała, ale ten przedsmak demokracji został, tak? Kwestie dotyczące obyczajowości, prawa kobiet w żadnym innym kraju nie są tak dalece posunięte i rozwinięte jak w Tunezji. No oczywiście znowu to jest tutaj pozostałość rządów Habiby Bourguiba, 56 rok, który upodmiotowiał kobiety w sposób bezprecedensowy w świecie arabsko-muzułmańskim, tak? Doskonale wiemy, zniesienie poligamii, uprawnienie kobiety do starania się o rozwód, danie praw politycznych, prawo głosu. I ta legacja, może w ten sposób powiem, Bourguiby współcześnie jest kontynuowana. No, w Tunezji obecnie toczą się dyskusje na ten temat, czy dać kobiecie takie same prawa do spadku jak mężczyźnie. W Koranie mamy jasno napisane, prawda, że kobieta zawsze tam będzie dziedziczyć mniej, a tutaj mamy otworzoną puszkę Pandory. Żaden inny kraj w świecie arabsko-muzułmańskim na ten temat debat nie toczy. Druga kwestia, penalizacja przestępstw wobec kobiet. Tak, no, penalizacja aktów przemocy wobec kobiet, aktu chociażby gwałtu w małżeństwie jest dość jasno penalizowane w kodeksie karnym Tunezji. W żadnym innym kraju, śmiem tak tutaj twierdzić, arabsko-muzułmańskim, takiego prawa kobiety nie mają. No ostatnimi też, w ostatnich dniach toczy się debata, czy zakazać noszenia chusty, fularu islamskiego, hidżabu, prawda, w urzędach publicznych, w szkołach, na uniwersytetach. No to jest bardzo postępowe, mając na uwadze fakt, jak status kobiety na podstawie Koranu i tradycji, prawda, się przedstawia. Także tutaj na wielu polach tę postępowość możemy omawiać Tunezji, te kwestie dotyczące chociażby no właśnie systemu politycznego, bardzo postępowego w porównaniu z innymi krajami kultury arabsko-muzułmańskiej, czy te kwestie obyczajowe. Ja tutaj głównie mówiłam o kobietach, ale też porusza się kwestie takie jak prawa mniejszości seksualnej, tak? No, kwestie LGBT w świecie arabsko-muzułmańskim to jest bardzo awangardowe, bardzo nowatorskie. Kwestia konieczności poszczenia w przestrzeni publicznej w okresie Ramadanu, tak? I ewentualnej penalizacji aktów wyłamania się z tej normy. To też w świecie arabsko-muzułmańskim no, to jest coś, co Tunezji no, przychodzi bardzo łatwo i tym samym Tunezja jest takim polem eksperymentów do zmian obyczajowych i później również legalnych, prawnych, tak? W wielu zakresach.
Czyli możemy właściwie powiedzieć, że tak przekładając to trochę może bardziej na nasz grunt, żeby to było bardziej zrozumiałe też dla naszych słuchaczy, że to tunezyjskie społeczeństwo jest takie bardziej lewicowe, wolnościowe? Czy też jak wchodzą na wokandę takie trudne, obyczajowe tematy, to są jakieś tarcia społeczne, czy jakieś protesty za i przeciw, że jednak jest jakiś podział, taki trochę bardziej jaki znamy z naszego podwórka powiedzmy europejskiego, czy rzeczywiście jest ta jedność głosu postępowa bardzo.
Nie, oczywiście tarcia są ogromne i to było zwłaszcza widoczne po rewolucji 2011 roku, kiedy z dnia na dzień kobiety właśnie zaczęły nosić chusty w szkołach, czy nawet te całościową zakrycie twarzy w postaci nikabu. Coś, co było na przykład zabronione za Benalego i wcześniej jeszcze Bourguiby. I nawet kobiety w cudzysłowie postępowe, no nie mogę powiedzieć lewaczki, bo to byłoby za dużo tutaj, ale tutaj z opowiadań moich kolegów z Tunezji, no to tak podobno to wyglądało, zaczęły nosić te burki całościowe, nikaby nie, ale chusty, po to, by pokazać, że one mają prawo do dysponowania własnym ciałem, nikt im nie będzie narzucać, czy mogą, czy nie, także to była takie bardziej wołanie o takie wolność, liberalizm, decydowania, tak, ale to też wskazywało na jakąś taką emancypację. Także te tarcia są na wielu frontach, gdy patrzymy na współczesną konstytucję z 2000 2014 roku bardzo długo. Kobiety, tutaj też podkreślę, że bardzo aktywne społecznie są politycznie kobiety właśnie w Tunezji. No, bardzo optowały za tym, by wykreślić z konstytucji tunezyjskiej ten zapis o komplementarności kobiety wobec mężczyzny, że kobieta jest uzupełnieniem dla mężczyzny, bo to wynika jakby z interpretacji Koranu. I doprowadziły do tego, że faktycznie ten zapis został wykreślony, że są równe kobieta i mężczyzna, są sobie równi. Mało tego, w artykule 64 mamy zapis, który mówi o tym, że państwo, Republika Tunezyjska musi stać na, musi chronić obecność i reprezentatywność kobiet w różnych obieralnych ciałach, tak? Czyli jakby gwarancja parytetu wychodzi bezpośrednio z konstytucji. To jest kolejne nowum. Także wracając do pytania, czy wszyscy są postępowi, czy raczej tacy, no właśnie, nie wiem, lewacy, to może tutaj złe stwierdzenie, ale tacy, no właśnie, bindące bardziej w stronę takiego liberalizmu, również obyczajowego, trudno powiedzieć. Ale są takie, na pewno ten nurt takich postępowych, emancypujących się od szariatu w jakimś tam sposób, no, ludzi, osób, obywateli jest dosyć dużo.
To brzmi bardzo ciekawie i to brzmi właściwie też bardzo optymistycznie, możemy powiedzieć, bo jest to, tak jak pani doktor to opisuje, brzmi to na taką też jakby zdrową debatę i jakieś tam protesty, które rzeczywiście wskazują na taką rozwiniętą demokrację. A dużo jest kobiet w polityce tunezyjskiej?
A pisałam nawet na ten temat artykuł, ale też nie chcę tutaj Państwa zarzucać i liczbami, i statystykami, one też są ulotne. Czy dużo jest kobiet w polityce? W parlamencie obecnie to jest 30%, czyli dużo, niedużo, ale to jest też wynik właśnie tych parytetów zagwarantowanych na poziomie prawa wyborczego, w którym jasno jest wskazane, że kobiety powinny być w takiej samej liczbie na listach poszczególnych partii, co mężczyźni. I mało tego, powinna być przemienność, czyli na przykład na czele mężczyzna, druga kobieta, trzeci mężczyzna i tak dalej, no bo to w systemie proporcjonalnym oczywiście będzie gwarantowało jakąś reprezentatywność. Ale w polityce, no w partii politycznych jest około 200 obecnie partii politycznych, to się oczywiście bardzo, bardzo zmienia w Tunezji. 5 prowadzą kobiety. To jest dużo, to jest naprawdę dużo, no bo oprócz tego, że są szefowymi tych partii, no to oczywiście też grają jakieś tam role w charakterze pomniejszych, mniej może eksponowanych członkiń, ale na pewno tak. Bardzo aktywne w Tunezji są przecież organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza te, które dotyczą kobiet, prawda? Generalna Unia Kobiet Tunezyjskich, Stowarzyszenie Kobiet Demokratek. Tych organizacji jest kilkanaście i one faktycznie są aktywne. To nie są tylko takie kwiatki do kożucha, tylko cokolwiek się dzieje złego, na przykład no, są zakusy, by wprowadzić jakieś prawo, które godzi w prawa człowieka, tak? W prawa kobiet zwłaszcza, no to one wtedy się aktywizują. Wychodzą na ulicę i w sposób naprawdę pokojowy i skuteczny stopują albo w drugą stronę, prawda, no, procedują jakieś zmiany. Także to jest bardzo takie charakterystyczne dla Tunezji i godne polecenia, że to społeczeństwo obywatelskie jest aktywne i kobiety są aktywne, są ważnym tym czynnikiem politycznym w Tunezji i społecznym również.
Super.
Ja bym chciał podpytać o tych sąsiadów też, bo Tunezja też sąsiaduje z krajami, w których bywa różnie ostatnio. Jak te ostatnie niepokoje w innych państwach północnej Afryki wpływają na dzisiejszą Tunezję?
No Tunezyjczycy, władza, rząd, prezydent z ogromnym niepokojem patrzą na to, co się dzieje w krajach sąsiednich. No bo znowu, jak mamy przed oczami mapę, no to widzimy, ta mała Tunezja klinem wbita między dwa ogromne państwa, tak? Na zachodzie oczywiście będziemy mieli Algierię, tak? Na wschodzie Libię. No i Libię, no to też jest oczywistą oczywistością, że to jest państwo w składzie rozpadu. Mało tego, gdy popatrzymy sobie na sytuację ludnościową w Libii i rozmieszczenie populacji, to większość ludności jest w okolicach Trypolisu, a z Trypolisu bodaj do Tunisu będzie samochodem 2,5 godziny. Z Trypolisu jest łatwiej dojechać szybciej do Tunisu, aniżeli do Bengazji, do tego drugiego miasta kontrolowanego przez Haftara, przez, jak Państwo zapewne wiedzą, no, tej takiego ugrupowania, który jest jednym z dwóch takich ośrodków rządowych w obecnej Tunezji w kładzie rozpadu. Także takim naturalnym miejscem ewentualnej migracji Libijczyków a będą migrować, bo jest wojna, bo jest pandemia, bo jest kryzys gospodarczy, będzie oczywiście Tunezja, a nie tam kraje, prawda, subsaharyjskie. Zresztą widzieliśmy ten kryzys migracyjny w Tunezji. W 2011 roku wybuchła wojna domowa, jeszcze, prawda, Kaddafi tam starał się utrzymać władzę. Ogromne parcie migrantów, uciekinierów z Libii właśnie szło w stronę Tunezji. Około 1 milion Libijczyków w 2011 roku do Tunezji przybyło. Tak? Także Libia jest na pewno taką solą wokół dla Tunezji i takim ewidentnym problemem. No, z drugiej strony mamy Algierię. Też nie wszyscy mamy tego świadomość, ale jest oczywistym, że Algieria też jednak taki przechodzi swój moment demokratyczny teraz, prawda? Mamy ten zryw demokratyczny w postaci ruchu Hirak, który został osłabiony. To są takie protesty cotygodniowe, uliczne. Społeczność algierska protestuje przeciwko reżimowi wojskowemu. On został zamrożony. Wiadomo, mamy pandemię, zakaz przemieszczania się, kwarantanna, ale nie unicestwiony. Jeżeli dojdzie do jakichś zamieszek, do rozlania się tego demokratycznego zrywu na terenie Algierii, to Tunezja jako naturalny sąsiad też pewnie tego skutki poniesie. Także zagrożenie terroryzmem ze strony i Libii oczywiście, przecież tam przyczółki swojego czasu miało i Państwo Islamskie, a wiele innych organizacji islamistycznych, ekstremizmu islamskiego ma tam, tam jakby rezyduje, tam działa. Algieria, oczywiście Al-Kaida Magrebu Arabskiego ma swoje przyczółki może w ten sposób na południu Algierii. Także to są te elementy, które wpływają, destabilizują oczywiście Tunezję, bo wiele zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Tunezji w 2014-2015, nawet w ostatnim tygodniu miał miejsce zamach terrorystyczny przy granicy właśnie z Algierią, jest wykonywanych, przygotowywanych przez te ościenne organizacje terrorystyczne, które ze względu na słabość tych państw, jakim jest Libia i Algieria, mają jakąś łatwość tam funkcjonowania. Oczywiście otwiera się pytanie, co z państwem islamskim funkcjonuje dalej, oczywiście terytorialnie ograniczone na terenie Syrii i Iraku, ale wojownicy państwa islamskiego zostali. A gdybyśmy zobaczyli, jak procentowo rozkłada się, które narody, które nacje, które państwa wsparły, jeżeli chodzi o tych wojowników islamskich, państwa islamskie, to powiemy, że Tunezyjczyków jest tam pewnie najwięcej. Około 2000, tutaj statystyki mówią o tym przedziale między 2 a 7, przepraszam, tysięcy wojowników, którzy udali się z Tunezji, by wesprzeć państwo islamskie. Wiadomo, gdy Irak i Syria powolutku będą się stabilizować, to ci wojownicy będą wracać do swych krajów ojczystych. I tutaj dla Tunezji otwiera się kolejny problem. Jak ich zagospodarować, jak ich zneutralizować, tak by tych ataków terrorystycznych nie dokonywali na gruncie rodzimym.
A czy debata już trwa o tym, co zrobią Tunezyjczycy, kiedy ci wojownicy zaczną wracać?
Debata trwa, na razie jest pod dywan zamiatana ta kwestia. Jest na przykład bardzo paląca i humanitarnie ważna kwestia, co zrobić z wdowami po wojownikach islamskich pochodzenia tunezyjskiego, które są w obozach na terenie Syrii i Turcji, sierotami, tak? Po znowu wojownikach tunezyjskich. To są liczby dosyć duże, to jest 2-3 tysiące ludzi gdzieś tam koczujących i czekujących na powrót do swojego kraju de facto ojczystego. Debata trwa, na razie, jako że są inne palące problemy i zamknięte granice, także oczywiście ta mobilność międzygraniczna i te transfery ludności są w jakiś sposób zatrzymane na czas późniejszy, ale to ona wróci na pewno, tak? Stanie się takim tematem pierwszych stron gazet, bo to jest problem palący, który dotyczy oczywiście nie tylko Tunezji, wszystkich, również tych krajów Europy Zachodniej, w tej Francji, gdzie jest w Francji też dużo obywateli, niekoniecznie rodzennych Francuzów, ale posiadających francuskie obywatelstwo, do Syrii i Iraku się udało.
Na pewno. A też przecież oni wrócą do kraju bardzo różnego od tego, czego by oczekiwali, prawda?
Zdecydowanie. Irlandzkiego, proszę.
O co walczyli.
Tak. Zwróćmy uwagę też na przykład Tunezja. W pierwszym artykule mamy wspomniane, że Tunezja jest republiką świecką. Islam jest jej religią, jest takie wspomnienie tylko o islamie, natomiast szariat jako ta podstawa do stanowienia prawa nie jest zupełnie tutaj zaznaczona. Także to jest państwo, to jest reżim, przeciwko którym na pewno będą walczyć, tak? Bo to uważany jest jako sprzeniewierzający się wierze muzułmańskiej. Także tutaj jest ogromna zagwózdka dla Tunezji, dla bezpieczeństwa Tunezji.
Będzie to na pewno bardzo ciekawy czas. A jeszcze inne pytanie z tym związane, które przyszło mi do głowy, to w przypadku takich grup uchodźców, które mogą do Tunezji przyjść, czy to właśnie z Libii, czy z Algierii, o których pani doktor wspomniała, czy Tunezja jest przygotowana na takie duże grupy? W jaki sposób, jak im pomóc? Jakieś ośrodki? Ponieważ przyszło mi do głowy, tak jak w kontekście palestyńskim, często Jordania właśnie, prawda, protestuje w jakiś sposób, czy się angażuje, bo problem jordański jest taki, że nie są w stanie wchłonąć dużej ilości tych palestyńskich uchodźców i tak mają już ich mnóstwo. Jak Tunezja by sobie z takim czymś poradziła? Czy kraj w jakiś sposób jest przygotowany na to?
Na pewno nie jest przygotowany, to znaczy jeżeli chodzi o infrastrukturę tak zwanego przyjęcia, no to by się na prędce zorganizowała, bo tutaj te organizacje trzeciego sektora w tych takich działaniach, no w sytuacjach naprawdę kryzysowych doskonale sobie radzą, natomiast finansowo na pewno nie. No to, co przed chwilką mówiliśmy, no bo pani powiedziała uchodźcy, Tunezja będzie musiała własnych, prawda, tutaj obywateli przyjąć, którzy gdzieś tam w pewnym momencie opuścili Tunezję, którzy będą dla niej jakimś tam obciążeniem. Problem uchodźczy, no granice póki co i z Algierią, i z Libią są zamknięte i są bardzo trudne do przekroczenia, także jeżeli będzie taki ruch, to on nie będzie raczej nielegalny, tylko to będą jakieś po prostu przerzuty, tak, w ramach uzgodnień międzynarodowych do krajów ościennych, do Europy, czy też krajów Bliskiego Wschodu, które mogliby takie fale uchodźców przyjmować. Przygotowana na pewno nie jest finansowo, chyba że to będzie w porozumieniu z Komisją Europejską, z instytucjami międzynarodowymi, jak to miało wcześniej miejsce i w ramach jakichś programów relokacji. Natomiast powiem na pewno, że nie byłaby chętna na przyjmowanie uchodźców, bo jest młodą demokracją, jest biedną demokracją w kryzysie gospodarczym, ma tak dużo własnych, takich endemicznych, prawda, problemów, że jeszcze przyjmowanie problemów w cudzysłowie innych państw na pewno byłoby dla niej ogromnym obciążeniem.
I mamy jeszcze pytania od naszej słuchaczki.
Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę wziąć udział w rozmowie. Nazywam się Magdalena Meissner. Chciałabym zapytać panią doktor o wpływ protektoratu francuskiego na dzisiejszą Tunezję oraz o to, jak sobie Tunezja radzi z pandemią, ponieważ turystyka jest jedną z głównych gałęzi gospodarki, została ostatnio bardzo widocznie ograniczona i jestem bardzo ciekawa, jak Tunezyjczycy radzą sobie z tym ewentualnie, czy sobie nie radzą. Dziękuję.
To może zacznijmy od kwestii protektoratu francuskiego.
Relacje z byłym protektorem, jako że zawsze są szorstkie te relacje między byłą kolonią a tą metropolią, bo to się nie da, prawda? Bo to jest jakaś historia, która gdzieś tam się otwiera i sprawy, które nie do końca są rozliczone i rozwiązane. No, te relacje no są szorstkie może w ten sposób, ale są, bo są konieczne. Dlaczego? No bo diaspora tunezyjska chociażby we Francji liczy prawie milion osób. Mamy 12 milionów Tunezyjczyków w samej Tunezji, a milion jest w takiej Francji. Z tym trzeba się liczyć, z tym ogromem ludności, którzy no gdzieś tam wpływają na politykę francuską, ale również rezonują na te relacje francusko, oczywiście tunezyjskie. Druga kwestia, no Tunezja nie może się obrazić na Francję. Dlaczego? No bo z nią realizuje większość swoich obrotów handlowych. 30% obrotów handlowych jest właśnie kierowanych w stronę Francji i na odwrót. Także to jest bardzo dużo. Tak? No, nie może się obrazić na Francję, bo Francja, która rości sobie też do taką pretensję, w cudzysłowie, do bycia taką potęgą regionalną, reprezentuje Magreb w Unii Europejskiej, jest takim promotorem spraw magrebskich, tak? W europejskiej polityce sąsiedztwa. Decyduje w jakiś sposób, promuje no, przepływy finansowe, pomoc finansową, która płynie z Unii Europejskiej do Tunezji. Jest ważnym czynnikiem teraz obecnie negocjowanego porozumienia o pogłębionej kompleksowej strefie wolnego handlu, która da Tunezji udział w rynku wspólnotowym. Także jest potrzebna Francja Tunezji. Powiedzmy sobie, że Francja nie kocha Tunezji. No może, no nie, tutaj tak daleko w tych tezach się nie posłużę, nie posunę, zostanę na tym gruncie może tunezyjskim. Tunezja nie do końca kocha Francję, ale jej potrzebuje, tak, więc to jest taka szorstka przyjaźń, Na te relacje francusko-tunezyjskie obecnie bardzo wpłynęła też postawa Francji w tych pierwszych dniach rewolucji, tak, kiedy to obecna, ówczesna minister spraw zagranicznych, Michel Alliot-Marie, wypowiedziała takie słowa w parlamencie wzywające Francję do pomocy upadającemu reżimowi Benalego w uporaniu się z rewolucją, tak? Czyli jakby stanęła przeciwko rewolucji. Tak? I to jakby no, oczywiście z poziomu, takie słowa wypowiedziane z poziomu Ministerstwa Spraw Zagranicznych no, nie uszły na sucho Francuzom i do tej pory jest to wypominane.
A przechodząc do kwestii pandemii i też może to, co akurat mnie chyba bardziej tutaj ciekawi, takiego kryzysu, który jest bezpośrednim skutkiem, bo przecież Tunezja w dużej mierze stoi też turystyką, która w tym momencie no, jest w zapaści kompletnej. Jak kraj sobie radzi? Czy jakie są perspektywy na przyszłość?
No ja też szczególnie śledziłam tę kwestię pandemii i relacji, jak pandemia wpłynie na demokrację systemu i demokratyzację w ogóle w świecie arabsko-muzułmańskim. No i tutaj kontestacje są takie, znaczy to te moje przemyślenia są takie różne, no czasami jeszcze może takie nie do końca uporządkowane, dlatego skupię się na odpowiedzi, no właśnie jak radzi sobie z pandemią, jakie będą jej tego skutki. Na chwilę obecną radzi sobie bardzo dobrze i to też jest ewenement. Naprawdę, musimy troszkę więcej patrzeć na tą Tunezję, bo to jest naprawdę jakiś wyjątek na różnych poziomach. Tak? Jeszcze w tej pierwszej fali pandemii, w wakacje, na przykład w Tunezji było tylko 50 przypadków zachorowań dziennie. I o Tunezji rozpisywały się zachodnie magazyny, w tym francuskie. Bierzmy przykład z tego małego kraju, potencjalnie, znaczy prawdopodobnie biednego, z nierozwiniętym systemem opieki zdrowotnej, który doskonale sobie z tym radzi. No obecnie mamy drugą falę pandemii, już sytuacja nie jest tak różowa. Dziennie mamy około 1000-1200 zakażeń. Przy naszych 3000, tak, mamy prawie dzisiaj ponad 3000, już tego nie sprawdzałam, i 38 milionach Polaków, no to jest dosyć duży problem dla Tunezyjczyków. Natomiast dobrze sobie radzą służba zdrowia sobie dobrze radzi, dlatego że działa trochę w takim partnerstwie publiczno-prywatnym. Trzeba też powiedzieć, że w Tunezji jest dobrze rozwinięta prywatna służba zdrowia. Czasami nieosiągalna z finansowych przyczyn dla takiego typowego Tunezyjczyka, ale w sytuacji pandemii działa doskonale z służbą publiczną w diagnozowaniu przypadków zakażeń, w leczeniu już osób zakażonych. W związku z tym doskonale no jakby w tej pandemii działa. Administracja funkcjonuje wspaniale. Tak? I o ile to przed chwilą powiedziałam, że te rządy są niestabilne, tak administracja radzi sobie dobrze. Tak? Tutaj również w tej sytuacji pandemicznej. No, jaki będzie konsekwencje pandemii w Tunezji? No, musimy to powiedzieć właśnie, że to jest kryzys w kryzysie. Na kryzys ekonomiczny, gospodarczy już wcześniej funkcjonujący nałożył się kryzys tutaj teraz sanitarny. Straty w turystyce, to znaczy tutaj w przychodach z turystyki jeszcze nie są szacowane, jak ile to będzie dokładnie, prawda, milionów tam dinarów czy euro, no ale mając na uwadze fakt, że 15% wpływów budżetowych szło z turystyki, możemy się spodziewać, że ta strata będzie spora. Także to jest kryzys w kryzysie, który dotknie wszystkich porówno, Tunezję również. Jak z tego wyjdzie? No mam nadzieję, że obronną ręką, bo na to zasługuje, do tej pory sobie radziła z problemami. Oczywiście przy wsparciu instytucji międzynarodowych, Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego. Mam nadzieję, że i w tym momencie Tunezja nie pozostanie pozostawiona samej sobie.
To właściwie piękna puenta. Ale mamy jeszcze jedno pytanie do pani doktor.
Tak, bo
takie nasze troszkę może już luźniejsze na koniec.
Tak, bo właściwie nie jest nam dobrze znana tunezyjska kuchnia. Jakiemu daniu tunezyjskiemu można się przyjrzeć czy polecać?
No to jest bardzo ciekawe pytanie i takie trudne. Ja sercem jestem z Tunezją, ale jako, że też bywam czasami w takich grupach, gdzie są i Marokańczycy, i Algierczycy, i Tunezyjczycy, to z takim przymrużeniem oka patrzę na ich spór właśnie o to, kto ma najlepszą kuchnię w regionie.
Jest to znany spór, tak, na Bliskim Wschodzie.
A z racji tego, że tak próbuję po trosze wszystkiego, to tak sobie myślę, że w zasadzie ta kuchnia jest bardzo zbliżona. Także tak mamy, nie wiem, prawda, sałatkę meszuja, mamy tajina, który jest jakby charakterystyczny dla oczywiście najlepszy pewnie w Maroku, ale w Tunezji on też funkcjonuje, tylko troszkę inaczej, jest po prostu przyprawiany. Tak? Także ja, żeby polecić Tunezję z jakiegoś takiego szczególnego dania, powiem, że tutaj mam taki mały problem, ale może tak dyplomatycznie z tego wyjdę. Jeżeli mam coś zjeść w Magrebie, to przystawkę, sałatkę właśnie meszuja zjem w Algierii. To jest taka sałatka z grillowanych warzyw. Danie główne, tajina z baraniny w warzywach zjem w Maroku. A na deser wybiorę się do Tunezji, bo Tunezja słynie ze słodkości, z tych wyrobów takich cukierniczych. I tutaj dwa moje ulubione ciasteczka. Makruf to jest takie ciasto, które powstaje z takiej masy mąka pszenna, daktyle, dużo aromatu pomarańczowego, przepyszne i zwłaszcza serwowane w okresie Ramadanu. I drugie takie ciastko, taki specjał, delicja, to są palce Fatimy, tak to przetłumaczymy, ale to funkcjonuje w języku, w tym dialekcie tunezyjskim, który bierze dużo jednak z francuskiego Doigt de Fatima, czyli właśnie na palce Fatimy, które trochę jest zbliżony do baklawy tureckiej. Bo w cieście filo jest, ciasto filo jest może wypełnione takim nadzieniem, no z dużej ilości tutaj migdałów akurat, troszkę mniejszej daktyli, orzechów, płynnego miodu. Także ja bardzo lubię te słodkości tunezyjskie, które są bombą kaloryczną, ale takim zwieńczeniem dobrego obiadu magrebskiego, może w ten sposób, żeby tak integrując tę kuchnię, to może w ten sposób odpowiem.
Bardzo piękna odpowiedź i słodkie zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
I polecamy się oczywiście na przyszłość.
Również się polecam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I to już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że możecie do nas zawsze pisać. kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl. Jeżeli będziemy przeprowadzać różne wywiady w przyszłości, też dawajcie znać, o czym byście chcieli się dowiedzieć. Może macie sugestie, z kim moglibyśmy porozmawiać. Staramy się oczywiście jakoś do tego odnosić.
I oczywiście, jeżeli macie swoje własne pytania, to może uda się nam też z wami połączyć, żebyście mogli zadać je osobiście naszym gościom.
A to będzie możliwe, jeśli zostaniecie naszymi patronami w Patronite, do czego was serdecznie zapraszamy. Możecie rzucić jakąś piątką, a może trochę większą kwotą. Te pieniądze oczywiście nie idą na marne. Ulepszamy za nie nasz podcast. Ulepszamy sprzęt, który wykorzystujemy do nagrywania naszych wywiadów, rozmów i tego, co robimy w domu.
I to wszystko dzięki wam. I oczywiście z tego miejsca też chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy już nas wspierają. Naszym kochanym patronom, dzięki którym możemy na przykład właśnie realizować tego typu wywiady.
Dziękujemy wam bardzo.
I pozdrawiamy was. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.